układa się tak, jak sobie wymarzyliśmy.
Nawet lepiej. Awansu to się nie spodziewałem.
Tylko szkoda, że musimy się przeprowadzić.
A może to okazja, żeby w końcu kupić swoje?
Dobry czas, żeby to zrobić.
Dobry czas z Alior Bankiem i bezpiecznym kredytem 2%. Dzięki dopłatom do rat kredytu kupno pierwszego wymarzonego mieszkania może być łatwiejsze. Zapraszamy do Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla bezpiecznego kredytu 2% udzielanego na zasadach określonych w ustawie z dnia 1 października 2021 roku o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2% została wyliczona na reprezentatywnym przykładzie na 7 lipca 2023 roku i wynosi 5,22%. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty oraz taryfa opłat i prowizji na www.aliorbank.pl.
Po reklamie.
I tak jak zapowiadałam, Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Shanghai. Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie po przerwie, bo dwa tygodnie się nie widzieliśmy.
Witam również serdecznie i miło usłyszeć i zobaczyć.
Pan Andrzej Zawadzki-Liang w swoim szanghajskim mieszkaniu. Rybki złoto-miedziane pływają z tyłu.
Tak, wytrzymały tą temperaturę i całą pogodę.
To świetnie. W Polsce też wytrzymujemy, chociaż upał już troszeczkę lżejszy, no ale pewnie bardzo gorąco jest również w Johannesburgu. Mówię oczywiście o Republice Południowej Afryki. Tam od wczoraj państwa BRICS, Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Południowa Afryka, właśnie odbywa się to spotkanie. Opowiedzmy, jakie są główne aspekty tego spotkania, jaka jest rola Chin, jaka jest rola Rosji.
Tak, właśnie. W tej chwili to mógłbym powiedzieć tak przenośnie, że to wszystkie oczy są zwrócone na Johannesburg, bowiem tam są przywódcy właśnie Chin, Rosji, no, przepraszam, Rosji nie ma pana Putina, ale jest Chin, Indii, Brazylii, no i oczywiście Republiki Południowej Afryki. Bo to są państwa, które na początku chciałbym przedstawić, to są właśnie państwa określane mianem BRICS. Czyli jakby tłumaczyć to na angielski skrót, że to jest jak cegła. No to jest od skrót, ten skrót zresztą powstał przez angielskiego naukowca, który to wymyślił dla państw, które tworzą tą grupę. A to jest właśnie te pięć państw. I dlaczego tak jest, szczególnie teraz, tak uwaga skupiona? No bo ten całe towarzystwo ożywiło się w tej chwili. Był to do tej pory klub od 2011 roku, kiedy RPA przyłączyła się do niego, chociaż powstał w 2009. I po prostu uzgadniali swoje stanowiska, nie wykraczali zbytnio z tematami globalnymi. Wyraźnie od tego 2022 roku się uaktywnili. No ale cóż, w tej chwili czekają, zdaje się, że przełomowe decyzje. No trudno się dziwić, że zwraca się na to uwagę, bo jest oczywiście prezydent Xi, jest oczywiście premier Indy Modri, jest oczywiście i Brazylii. No, a oni przecież stanowią, te kraje, ta piątka krajów stanowi 40% populacji naszego globu. Mało tego, odpowiada za, no, różne statystyki mówią, że jedną trzecią całego globalnego PKB. Więc chociażby tutaj, no, z tych danych ekonomicznych można też wysnuć różne wnioski. Chiny oczywiście w tym zestawie grają rolę czołową. Zresztą one zainicjowały cały układ, cały klub, jak różnie go nazywają. I no, trudno się dziwić, że odgrywają czołową rolę, skoro już to odpowiadają za 2/3 PKB w tej grupie. Natomiast to, co w tej chwili zwraca uwagę, to co tam zostanie ustalone. Bowiem proszę, według wszystkich informacji, jakie są podawane, wynika, że prezydent Republiki Południowej Afryki zaprosił jako obserwatorów przywódców bądź przedstawicieli 60 krajów. I w zasadzie te kraje to są wszystkie kraje, można powiedzieć, z Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu, no i Azji. takim zbiegiem okoliczności. Wprawdzie była to chyba było około maja czy czerwca, że prezydent Macron chciał się do tej grupy wprosić i być obecnym, ale dyplomatycznie mu odmówili zaproszenia na ten szczyt. A teraz kwestie, które są tam rozgrywane, są rzeczywiście dość istotne, bowiem nie tylko kwestie handlu, nie tylko kwestie zacieśnienia współpracy gospodarczej między nimi, ale również kwestie wspólnej waluty, czyli jakby to powiedzieć antydolarowcy się spotkali, a do tego jeszcze rozszerzenia tej, bo do tej pory przez tyle lat, przecież to było, można powiedzieć, że przez 10 lat, no więcej troszkę, 12 lat, to była grupa piątka tych mocarstw. Tymczasem teraz okazuje się, że 50 krajów zgłosiło swoją chęć, zadeklarowało swoją chęć udziału w tej grupie BRICS. Mało tego, 20 z nich złożyło już oficjalny wniosek. Jest właśnie jeden z punktów zasadniczych obrad, będzie właśnie, kto dołączy do, jak już jest, już dzisiaj można było i tutaj też w chińskich mediach przeczytać, oficjalnie nazwa BRICS Plus, z plusem napisany. A chodzi o to, że dołączyć do nich miałyby w pierwszej kolejności Argentyna, mówi się o Wenezueli, Arabii Saudyjskiej, Iranie, z Afryki, Nigeria i Egipt. Może też Indonezja. Tutaj różne krążą i różne informacje płyną. Natomiast innym aspektem całej sprawy jest też, co oczywiście jest istotne, bo to pokazuje tworzenie się kolejnego bloku. Chociaż prezydent Xi w swoim wystąpieniu wczorajszym na zakończenie forum biznesowego, bo było takowe, stwierdził, że jest duże zagrożenie powstaniem nowej zimnej wojny i nowych bloków. Natomiast to wszystko, co się tam dzieje, to w Johannesburgu świadczy o tym, jakby no, miał powstać nowy blok, nowy więc powiedzmy na zasadzie północ-południe. Oczywiście, czy tak się stanie, trudno w ogóle powiedzieć, to są dopiero jakieś pierwsze sygnały. Czy, no, niewątpliwie też i ten aspekt sprawy, o którym wspominałem, to jest ten punkt obrad, mianowicie co z tą antydolarową tendencją. Tutaj Chiny mają duże wsparcie, bo mają wsparcie w postaci Brazylii. Prezydent Lula jest gorącym zwolennikiem odejścia od dolara. Oczywiście Rosja jest również tutaj za. Ciekawą na pewno na zakończenie tego szczytu i w trakcie jego, czy dzisiaj, czy jutro, będzie jaką postawę zajmą Indie. Bo wobec tych propozycji chińskich i różnych, no jest kwestia taka, że Indie chciałyby, jak to te polskie powiedzenie mówi, no zjeść ciastko i mieć ciastko. Nie chcą być za bardzo, żeby BRICS był rozpoznawalny jako antyzachodni.
Są przeciwwagą, czy starają się być przeciwwagą dla G7, prawda?
Tak, tylko to nie tylko to, że przeciwwagą, pani redaktor, ale dla mnie to, co tam się teraz wydarzyło w ciągu dziś, no to wczoraj, tak jak zresztą oczywiście prezydent Xi jest bardzo serdecznie, gorąco witany przez prezydenta Ramaphosa z Republiki Południowej Afryki, otrzymał najwyższe odznaczenie państwowe. Rosja jest rzeczywiście trochę w tle, bym powiedział. W tle, bo raz, że prezydent Putin tylko miał to swoje wystąpienie w formule wideo, a jego reprezentuje pan minister Ławrow. Pan minister Ławrow, który z pewnością też będzie istotne w dniu dzisiejszym.
A o czym mówił prezydent Putin w swoim przemówieniu?
A właśnie, prezydent Putin, bardzo, bardzo ciekawe pytanie. Bo prezydent Putin w swoim wystąpieniu do wszystkich delegatów, uczestników tego szczytu i obserwatorów wcale nie wspomniał o Ukrainie, jakby tego problemu nie było. A przecież wiadomo, że plus wiele krajów afrykańskich, które przybyło na ten szczyt, to jest to problem, bo jest to problem chociażby zboża z Ukrainy, które nie trafia do tych krajów najbiedniejszych. Więc ten problem na pewno będzie podnoszony przez nich w trakcie różnych obrad. Natomiast prezydent Putin tylko bardzo ogólnie odniósł się do tego, że ma dużą nadzieję, że BRICS będzie takim największą organizacją, największym takim układem globalnej gospodarki i państw. Bardzo ostro się wypowiadał przeciwko sankcjom, że wszystkie sankcje nałożone na Rosję, nakładane na inne kraje, oczywiście wiadomo, że w domyśle jest też Iran, czy inne kraje właśnie z tej właśnie grupy, czy z tych krajów południa, że takie sankcje są to całkowicie nielegalne. Więc tutaj bardzo jednoznaczny głos, że przede wszystkim jest przeciwny dominacji Zachodu i w handlu, i w gospodarce, i w finansach, że tutaj należy szukać rozwiązania w sytuacji, gdzie do głosu mogą dojść też inne kraje, właśnie te południa. Także chciałbym tutaj jeszcze zaznaczyć jedną rzecz, bo to, że na pewno i minister Ławrow się spotka ze swoim starym przyjacielem, ministrem chińskim spraw zagranicznych Wang Yi, który oczywiście jest obecny. Zresztą z Chin przyleciała bardzo duża delegacja, nie tylko rządowa, ale biznesowa przede wszystkim. No i będą rozmawiali na pewno na wszystkie te tematy. Tylko właśnie jak zaznaczyłem, na tym forum temat Ukrainy, on w zasadzie prawie że nie istnieje. Istnieje natomiast bardzo właśnie takie akcenty antyamerykańskie, typu właśnie hegemonizm, nawet specjalnie się nie wymienia Stanów Zjednoczonych, ale wiadomo, o kogo chodzi. No i jest ta kwestia właśnie, o której też wspomniałem, czy to jest zaczątek, bo oczywiście daleka droga do tego, żeby zaprzestały te kraje używania w swoich rozliczeniach dolarów, bo to jest jeszcze daleka droga, ale że pierwsze kroki na pewno zostaną poczynione, żeby we wzajemnych rozliczeniach używać stopniowo coraz więcej walut krajowych. I tutaj też będzie ciekawe, czy tutaj decyzje rzeczywiście zostaną potwierdzone, te, które zostały zapowiedziane przed tym szczytem. Także dzieje się coś, co jesteśmy niewątpliwie, moim zdaniem, jesteśmy świadkami tworzenia się nowego układu, nowego globalnego układu.
Tak, na minutę, panie redaktorze. Mówimy o tej antyamerykańskiej narracji podczas szczytu BRICS, ale z drugiej strony mamy już zapowiedź wizyty sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych w Chinach.
Tak, to już jest najnowsza informacja, że tak powiem, całkiem świeża z dzisiejszego poranka. Mianowicie, że bo to i chińskie władze, też chińskie Ministerstwo Handlu potwierdziło, iż pani Gina Raimond, sekretarz handlu Stanów Zjednoczonych, przyleci w najbliższą niedzielę do Chin z czterodniową wizytą do 30 sierpnia. To nie stało się tak, jak Chiny oczekiwały, mianowicie administracja amerykańska tuż przed trzy dni temu wykreśliła z czarnej listy 27 firm chińskich. Administracja amerykańska ma taką czarną listę firm chińskich, gdzie jest eksport bądź zabroniony, bądź ścisła kontrola towarów, które są do nich eksportowane ze Stanów Zjednoczonych. Więc Stany Zjednoczone wykonały pewien gest. Czy ten gest wystarczy? Wątpię, bowiem do tej pory mieliśmy i wizytę sekretarza stanu Blinkena, i pani sekretarz skarbu Yellen, i pełnomocnika do spraw klimatu. Teraz mamy panie Raimond. Myślę, że tu jeszcze droga daleka. Rozmawiają, ale czy to będzie dalej, wątpię, czy to coś przyniesie, bo oczekiwania Chin są znacznie większe niż tylko skreślenie, przede wszystkim zniesienie tych ceł, które jeszcze nałożył prezydent Trump. No ale podobno Podobno. Świat jest piękny.
Tak, świat jest
piękny. Optymistycznym akcentem zakończmy to.
Dzisiaj to był jeden z pierwszych utworów, który był w naszym poranku. Andrzej Zawadzki-Liang, Studio Shanghai. Dziękuję panie redaktorze i do usłyszenia.
Dziękuję, kłaniam się, pozdrawiam. Do usłyszenia.
Dziękujemy. W studio Jakub Duszak, a więc czas na wiadomości.
Dobry, 8.1 w tym wydaniu wiadomości. Czy F-16 będą używane nad terytorium Rosji? Odpowiada Dmytro Antoniuk. Kolejny sezon Resetu i sprawa Katynia oraz hiszpański król polecił utworzenie rządu centroprawicy. Jakub Duszak, zapraszam. Wiadomości w net. Dania i Holandia przekażą Ukrainie myśliwce F-16. Rosja argumentuje, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu, jeśli zostaną użyte nad terytorium Rosji. O przeznaczeniu amerykańskich myśliwców mówił w poranku wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
My potrzebujemy tego dlatego, żeby raz wspomagać nasze wojsko i dwa, dlatego, żeby bronić się na terenie Ukrainy, podkreślam, od ataków rosyjskimi rakietami i dronami rosyjskimi, które lecą po prostu w nasze miasta i wsie. Ale też trzeba podkreślić, że te samoloty też można będzie używać dla ataków na Półwyspie Krymskim, ponieważ Półwysep Krymski jest częścią Ukrainy.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie, Dmytro Antoniuk. Cała relacja na Wnet.fm. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu Reset w TVP Info. Jak podkreślają, powołując się na archiwalne dokumenty MSZ i kancelarii premiera, ówczesny polski rząd przyjął narrację Rosji dotyczącą Katynia, sytuując go nie jako ludobójstwo na polskich oficerach, a jedną z szeregu zbrodni stalinowskich. W TVP Info wyemitowano pierwszy odcinek drugiej serii dokumentu Reset. Jego współautor, szef Wojskowego Biura Historycznego, profesor Sławomir Cęckiewicz, zaznaczył, że Rosja bała się zarzutu ludobójstwa w stosunku do zbrodni katyńskiej. Jak dodał, dla Donalda Tuska Katyń stał się okazją do legitymizacji polityki resetu z Rosją. Gdy minister Sikorski dowiedział się, że dwie kolejne rodziny katyńskie złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka na Rosję, proszę sobie wyobrazić, że w MSZ ogłoszono alarm, sporządzono specjalną notatkę, którą natychmiast do rąk własnych miał otrzymać Donald Tusk, że dzieje się jakaś tragedia, mówił historyk. Profesor Cęckiewicz dodał, że dyplomacja rządu PO-PSL robiła wszystko, by zapewnić Rosjan, że polski rząd nie ma żadnych oczekiwań natury prawnej w kwestii katyńskiej. Polscy prokuratorzy i policjanci z Międzynarodowego Zespołu Śledczego dokumentowali rosyjskie zbrodnie na Ukrainie. Podczas drugiego wyjazdu czynności były przeprowadzone na terenie obwodów Sumskiego i Czernichowskiego. Śledczy dokonali oględzin zniszczonych budynków użyteczności publicznej, szpitali, szkół czy przedszkoli. To te miejsca zostały dotknięte atakami rosyjskiego strzału artyleryjskiego, rakietowego lub przy użyciu dronów. W ich wyniku zginęli cywile, w tym dzieci. W skład delegacji polskich policjantów wchodzili także technicy, operatorzy skanerów 3D i pirotechnicy. Z uwagi na bliskość linii frontu na miejscu pracowali też funkcjonariusze oddziałów kontrterrorystycznych i ratownik medyczny. Międzynarodowy Zespół Śledczy badający zbrodnie wojenne na Ukrainie powstał z inicjatywy Ukrainy, Polski i Litwy 25 marca zeszłego roku. Do składu w kolejnych miesiącach dołączyły Łotwa, Estonia, Słowacja i Rumunia, a także Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. W marcu tego roku zespół podpisał umowę o współpracy z amerykańskim Departamentem Sprawiedliwości. W Korei Południowej trwa szkolenie żołnierzy Wojska Polskiego, którzy wkrótce będą obsługiwać wyrzutnie rakietowe Chunmoo Homar K, informuje Ministerstwo Obrony Narodowej. Resort przypomina w mediach społecznościowych, że w ubiegłym roku podpisano umowę na zakup wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych wraz z zapasem amunicji, pakietem logistycznym i szkoleniowym dla polskiej armii. Król Hiszpanii Filip VI powierzył misję utworzenia nowego rządu szefowi centroprawicowej Partii Ludowej Alberto Nunezowi Feijo. Kierowane przez niego ugrupowanie zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 23 lipca, pokonując socjalistów premiera Pedro Sancheza. Z dotychczasowych negocjacji władz obu partii z potencjalnymi koalicjantami wynika, że przewagę w uzyskaniu większości w 350-osobowym kongresie ma jednak Pedro Sanchez. Jego trzeci gabinet mógłby uzyskać poparcie radykalnie lewicowego bloku Sumar, a także separatystycznych partii z kraju Basków i Katalonii oraz wyprzedzić Feijóo o 5 głosów. W przypadku braku wotum zaufania dla gabinetu centroprawicowej koalicji król Filip VI powierzy prawdopodobnie misję utworzenia nowego rządu Pedro Sanchezowi. Jeśli jednak jemu nie uda się zdobyć wystarczającego poparcia w kongresie, w Hiszpanii zostaną zorganizowane kolejne wybory parlamentarne.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy oraz na krańcach południowych, przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze, temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni, na wybrzeżu chłodniej od 20 do 23.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Kamil Kowalik. Raków Częstochowa przegrywa niestety w pierwszym z dwumeczowego pojedynku play-off, fazy play-off, ostatniej fazy eliminacji do Ligi Mistrzów. Raków FC Kopenhaga 0-1, ale ta bramka dla drużyny Danii wpadła w przypadkowych okolicznościach. Miało być dośrodkowanie, a jednak piłka odbiła się rykoszetem od gracza Rakowa Bogdana Rakowiczana i niestety wpadła tuż obok słupka bramki Rakowian. Była okazja i to nie jedna, by wyrównać. Nawet piłka wpadła do bramki Kopenhagi, no ale potem arbiter stwierdził, że jednak był spalony w akcji Rakowa. Potem druga połowa i także świetna okazja po rzucie rożnym Adnana Kowacewicza. Niestety ostatecznie bez bramki po stronie Rakowa. Okazja do rewanżu już w najbliższą środę, za tydzień. Polska, Belgia, siatkówka, Mistrzostwa Europy Kobiet. 3-0 wygrywamy z Belgijkami. Najwięcej punktów Magdalena Stysiak, 16 nasza atakująca. No ale rzecz przedziwna, Maria Stenzel, nasza libero, zdobyła jeden z punktów. Co prawda było to wyjście z opresji, no ale to odbicie Marii Stenzel wyglądało niczym atak. To przecież libero, która normalnie atakować nie atakuje, nie może. No ale tak jak mówię, były to okoliczności jak najbardziej łagodzące. Była to de facto gra w defensywie, ale z tym przebiciem Marii Stenzel, które przypominało atak, Belgijki sobie nie poradziły. Mamy już zapewniony awans do 1/8 finału. My teraz kwestia tego, czy wyjdziemy z pierwszego, z drugiego czy z trzeciego miejsca. Wszystko wygląda na to, że z drugiego, bo Serbki są na pierwszym miejscu. Myśmy z Serbkami przegrali jeszcze w czwartek mecz z Ukrainą. Jeśli go zwyciężymy, jeszcze jeśli Serbki zrobią swoje po swojej stronie, no to wtedy wszystko będzie jasne i wyjdziemy prawdopodobnie z drugiego miejsca do fazy grupowej, do fazy pucharowej Mistrzostw Europy. Lekkoatletyka i kolejny udany dla nas wieczór, przede wszystkim pod kątem biegowym. Wczoraj eliminacje na 800 metrów, a w nich świetnie spisał się Mateusz Borkowski, który wygrał swój bieg. Filip Ostrowski co prawda nie wygrał, ale był czwarty i zdołał także awansować do półfinału. Borkowski i Ostrowski w półfinale na 800 metrów wystąpią już w czwartek. 100 metrów przez Płotki i Pijas Krzyszowska z czasem 12.65 także wywalczyła sobie awans do półfinału. 10. czas w zestawieniu wszystkich biegów eliminacyjnych. Półfinał z udziałem Pii już dzisiaj o godzinie 20.45. To, co udało się Pii, niestety nie wyszło Klaudii Siciarz. Ta zakończyła swój udział już na fazie eliminacyjnej. Finał skoków zwyższy. Norbert Kobielski wczoraj z 10. miejscem, a złoto trafiło do mistrza olimpijskiego z Tokio, Włocha, Gianmarco Tamberiego. Dzisiaj godzina 21.35. Bardzo, bardzo poważna szansa na medal. Natalia Koczmarek w finale biegu na 400 metrów, w półfinale miała najlepszy czas ze wszystkich biegów półfinałowych. Liczymy na to, że będzie dzisiaj drugi medal dla Polski. Dziś 21.35, ale już wcześniej będą się rozpoczynać zmagania w Budapeszcie. Mamy sesję poranną od godziny 10.05. Wtedy właśnie wystartują eliminacje w biegu na 800 metrów. Tam mamy trzy Polki, także eliminacja na 200 metrów z udziałem Polek, eliminacja na 200 metrów z udziałem mężczyzn i między innymi eliminacja skoku o tyczce dzisiaj z udziałem Polaków. No i potem wieczorem rzut młotem Aleksandra Śmiech, Anita Włodarczyk. Także będzie się dzisiaj działo w Budapeszcie przez cały dzień. Następne wiadomości za godzinę.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Studio Wilno w każdy czwartek o 9.15. Głos prosto z serca Wilna. Agata Antoniewicz, zapraszam.
Sponsorem Studia Wilno jest PKN Orlen.
Po reklamie.
I jest godzina 8:14 na naszych zegarach, a ja zapraszam na wywiad Wnet. A ze mną w studio pan Piotr Dziadzio, wiceminister klimatu i środowiska, główny geolog kraju, a także pełnomocnik rządu do spraw polityki surowcowej. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
No i na początek nowelizacja ustawy o prawie geologicznym i górniczym, która może wywoływać wiele pytań, która może wywoływać dużo znaków zapytania. Mowa oczywiście o ochronie złóż kopalin w Polsce i wprowadzenie definicji złoża strategicznego. Dlaczego tyle czekaliśmy na tę ustawę? Dlaczego te złoża strategiczne dopiero teraz zostały wzięte w cudzysłowie dużym na warsztat?
W zasadzie to trzeba rozpocząć tą wypowiedź i wyjaśnienie tej kwestii z perspektywy kilkudziesięciu lat obowiązywania ochrony złóż w naszym kraju. Ochrona złóż kopalin w prawie, nie tylko w prawie geologicznym, ale w prawie dotyczących prawie ochrony środowiska istnieje de facto od 40 lat, a tak sprecyzowana konkretnie jest w ustawie Prawo ochrony środowiska w 2021 roku. Jest to obligatoryjne zadanie samorządów polegające na tym, że złoża, wszystkie złoża powinny być umieszczone w planistyce i chronione.
Ale to głównie samorządy teraz wyrażają.
Ale zaraz ja to chciałem wyjaśnić. Ja to chciałem wyjaśnić dokładnie. Więc ten obowiązek istnieje, tak mówiąc kolokwialnie, od 22 lat i mają obowiązek wprowadzić do planistyki ochronę złóż i te złoża muszą być ujawnione. Nie biorą udziału i nie brały nigdy udziału w określeniu, w jakim obszarze to złoże występuje, bo to daje dokumentacja geologiczna. Czyli dokumentacja geologiczna jest dokumentem, który na bazie którego gmina ma obowiązek, samorząd terytorialny ma obowiązek wprowadzić do planistyki złoże. I to jest obowiązek. Jeśli gminy tego nie robią, a bardzo często tego nie robią, w związku z tym mamy taką sytuację.
Nie robią? Dlaczego?
Nie robią z różnych przyczyn, prawda? Z różnych przyczyn. Ja nie chcę tutaj dochodzić, dlaczego tego nie robią, ale mam obowiązek. Jest obowiązek również zarządzenia zastępczego wydanego przez wojewodę, który musi wydać w takiej sytuacji zarządzenie zastępcze i wówczas to jest wprowadzone. Ale wracamy teraz do właściwego
co to będzie to złoże strategiczne?
Właśnie, złoże strategiczne.
To będzie, rozumiem, po raz pierwszy określone w polskim prawodawstwie.
Złoże strategiczne jest po to wprowadzone, ażeby te złoża, które mają charakter strategiczny, mają charakter z punktu widzenia gospodarczego, energetycznego, powinny być chronione, a nie zabudowywane. Załóżmy tutaj, że mamy do czynienia z dużymi obszarami, które są potrzebne do uruchomienia kopalni. Na przykład kopalnia węgla brunatnego. Dzisiaj nie planujemy w ogóle żadnych inwestycji związanych z odkrywkowymi kopalniami węgla brunatnego. I generalnie rzecz biorąc, prawo o ochronie środowiska i prawo geologiczne i górnicze nie pozwala eksploatować tej kopaliny, jeśli ona jest zabudowana. To jest stan na dzień dzisiejszy. To jest tak samo, jak mamy w przypadku chociażby nawet możliwości zabudowy lasów, czy też obszarów rolnych. Tego nie zabudowujemy.
Tak więc, i teraz, co to będzie to złoże strategiczne?
Złoże strategiczne to będzie złoże, które cechuje się wyjątkowymi parametrami, które powinniśmy zabezpieczyć dla dalszych pokoleń.
To proszę wymienić teraz 5 złóż strategicznych.
Złóż strategicznych 5. Złożem strategicznym dla naszego kraju mogą być, nie, może być miedź, ale teraz ważna rzecz.
Ale proszę 5 miejsc wymienić.
Węgiel brunatny, możemy powiedzieć o złożach strategicznych, to jest węgiel brunatny głównie. Złożem strategicznym może być miedź, ale do czego zmierzam, bo to wymaga wyjaśnienia. Miedź jest kopaliną, którą eksploatujemy metodą podziemną. Węglowodory, czyli ropa i gaz, kolejna kopalina, która może być strategiczną, eksploatowana jest metodą otworową, więc nie potrzeba do tej eksploatacji powierzchni gruntu.
Ale proszę mieć teraz... pięć gmin, o to mi chodziło. Pięć gmin. Złóż strategicznych w Polsce.
Ale ja tego nie chcę, ja tylko mówię o złożach. Ja nie chcę tutaj wymieniać gmin, żeby nie robić żadnego dzisiaj...
Ale przecież pan wie, gdzie one się znajdują dzisiaj.
Ale ja mówię o złożach. Proszę mi powiedzieć, dokończyć myśl, tak? Bo jak ja dokończę myśl, to pani będzie wiedziała, o co chodzi. Mamy wiele gmin na terenie naszego kraju, na obszarze których znajdują się złoża, które mogą mieć charakter strategiczny.
No ale przecież głównie, pan wie, ale, które są
ale zaraz pani powiem. Głównie chodzi mi w tym przypadku, w tej mojej wypowiedzi, o złoża, w których węgla brunatnego. Tam, gdzie jest potrzebna powierzchnia gruntu, powierzchnia ziemi, którą możemy, potrzebujemy do tego, żeby eksploatować złoże węgla brunatnego w całości. I dzisiaj mamy taką sytuację, bo istota rzeczy jest w tym, że te obszary, które są dzisiaj nad złożami węgla brunatnego, częściowo są zabudowane, a częściowo są całkowicie pozbawione w ogóle zabudowy. I żeby nie dochodziło do tego momentu, że te złoża są dalej zabudowywane i nie możemy ich zabezpieczyć, wprowadzamy definicję złoża strategicznego lub złoża strategicznego w części. Złoże strategiczne w części będzie wówczas, kiedy część tego złoża już jest w jakimś sensie zabudowana i pozwalamy na tym obszarze dalej budować. A wydzielimy tylko tą część złoża i ta będzie chroniona, która na dzień dzisiejszy nie jest zabudowana.
Rozumiem, ale jakby pan miał dzisiaj powiedzieć, panie ministrze, najbardziej strategiczne złoża w Polsce znajdują się gdzie?
W Wielkopolsce. Możemy powiedzieć w ten sposób. Generalnie bardzo szeroko. Bardzo szeroko. Nie bierzemy pod uwagę, jeszcze raz proszę mi uwierzyć.
Wielkopolska, a później gdzie? Kolejny region?
Ale nie mamy złóż, które chcielibyśmy, ale nie mamy absolutnie, bo złoże strategiczne po to zostało wydzielone i po to zostało zdefiniowane, ażeby można było korzystać z tego złoża, które znajduje się i jest potrzebne do niego teren na powierzchni ziemi. To jest istotne.
Ja rozumiem i o tym przede wszystkim mówią gminy. Teraz mówimy ustami tych, którzy... którzy z zastanowieniem patrzą na przepisy. Przepisy, które wprowadza ministerstwo, pozwolą ministrowi klimatu i środowiska arbitralnie decydować o tym, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić na przykład zakaz budowy. Co ważne, zgodnie z nowelą, gminy nie będą miały możliwości odwołania się od tej decyzji do niezawisłego sądu.
I tu jest błąd. Absolutnie dementuję to w tej chwili. Absolutnie to dementuję, dlatego że dzisiaj, tak jak powiedziałem na wstępie, obowiązek ochrony złóż i zakaz zabudowy istnieje od kilkudziesięciu lat. Gminy tego nie respektują, mówiąc tak, kontrola, która została wykonana przez NIK w 2018 roku, wykazała, że 70% gmin w planistyce nie uwzględnia złóż. Nie uwzględnia.
I co im za to grozi? Jaką mają karę za to?
Za to mają karę. To jest kara, kara finansowa tak naprawdę, którą ponoszą, ale wojewoda wydaje zarządzenie zastępcze w tej chwili. I te przepisy już istnieją. I nowelizacja polega na tym, że chcemy część tych złóż, które mają charakter strategiczny, mają wyjątkowe parametry geologiczne i surowcowe, zwolnimy. Więc szacunek jest taki, że na dzień dzisiejszy, jeśli mamy złóż strategicznych, które mają charakter strategicznych, mamy na powierzchni około 120 tysięcy hektarów, my już dzisiaj możemy powiedzieć, że ponad około 50% tych terenów może zostać zwolnione i udostępnimy gminom możliwość zabudowy. Czyli będzie to bardzo jasno wyznaczone granice złoża. I jeszcze jedną rzecz ważną powiem. Dokumentacja geologiczna jest kluczowym obszarem, dlatego że w dokumentowaniu złoża nie bierze udział ani gmina, ani właściciel, tylko przedsiębiorca i tylko instytucja, która dokumentuje to złoże.
To proszę powiedzieć na ten zarzut, czy na te wątpliwości. Będzie odwołanie od takiej decyzji, czy nie do sądu?
Dzisiaj, tak jak powiedziałem, dokumentacja geologiczna jest wykonywana, to jest skopiowanie dokładnie tych samych przepisów, jak w przypadku dokumentacji geologicznej.
Czyli teraz nie też ma, nie ma odwołania do sądu.
Nie ma, natomiast w sytuacji, kiedy ktoś będzie chciał wybudować na tym terenie sobie dom, to oczywiście tam, gdzie nie ma, i tak dzisiaj, tak praktyka wskazuje na to, dzisiaj tam, gdzie nie ma planistyki, to oczywiście nie ma możliwości zabudowy, natomiast jest taka forma zdobycia, że tak powiem, tutaj możliwości prawa do zabudowy poprzez uzgodnienie warunków zabudowy. I teraz te warunki zabudowy, jeśli ktoś chce nad złożem się budowić, i tak trafiają do gminy i trafiają do właściwego organu geologicznego, który nie uzgadnia tych warunków zabudowy. A dzisiejsze, i tak wygląda dzisiejsze prawo. Natomiast w sytuacji zmiany, nowelizacji, tam gdzie wyznaczymy złoże strategiczne lub złoże w części, i w myśle o złożu w części, będziemy mogli uzgodnić warunki zabudowy.
A kto będzie z kim to uzgadniał?
Dlatego, że zostanie zwolniony ten teren i nie będzie on podlegał ochronie. To jest cała filozofia, że...
No ale gminy mówią wyraźnie, ograniczają państwo prawo własności, że co w konsekwencji obniży wartość nieruchomości w związku z zakazem zabudowy, że będą samorządy, a w konsekwencji też ludzie cierpieli na
ale
tym.
Ale gminy już dzisiaj, ja powiedziałem to na wstępie, dzisiaj mają obowiązek ochrony złóż. Muszą do uwzględnienia w planistyce. To jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom gminy, dlatego że gminy dzisiaj nie wolno im nic robić na obszarach złożowych, natomiast w sytuacji, kiedy my odejdziemy od złóż, te, które wyznaczymy jako złoża strategiczne lub strategiczne w części, będą mogły wykorzystać ten grunt pod różne inwestycje. Powiem więcej. Jeszcze co jest ważne w tej ustawie, że te grunty, które będą zabezpieczone dla przyszłych pokoleń jako złoża strategiczne, występowanie, powierzchnia, będą mogły być wykorzystane w innych celach.
Kiedy poznamy tę listę?
Wkrótce. Wkrótce.
Już, co to znaczy wkrótce?
Już pracujemy, tak powiedziałem, głównie to dotyczy, i śmiało mogę powiedzieć tutaj państwu, to dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest dostęp z powierzchni ziemi potrzebny. Są to złoża węgla brunatnego.
Panie ministrze, co to znaczy wkrótce? Po wyborach?
Nie, pracujemy. To jest bardzo złożony proces, żeby opracować złoża, które mają największe wartości z punktu widzenia gospodarczego, jak i również z punktu widzenia strategicznego surowca energetycznego.
Czy na przykład kopalnia węgla w Bogdance będzie takim złożem strategicznym?
Nie, powiedziałem, że to, co dotyczy tylko i wyłącznie złóż, do których jest potrzebny dostęp z powierzchni ziemi. Więc tu mamy do czynienia z odkrywką głównie działalnością górniczą, bo do tych jest potrzebna nam duża powierzchnia gruntów z powierzchni, bo ta eksploatacja jest prowadzona metodą odkrywkową. Natomiast wszystkie kopalnie, które będą prowadziły swoją działalność metodą podziemną czy otworową, nie wymagają, dlatego że przy podziemnej eksploatacji to mamy tylko niewielką infrastrukturę, która jest budowana na powierzchni, i to wszystko jest uzgadniane. Tak samo w przypadku węglowodorów, to jest metodą otworową, niewiele. Na przykład gdy złoże nam zajmuje kilka hektarów nawet, to dostęp do tego złoża jest wymagany na powierzchni 10 hektarów, tylko 10 arów.
Jest pan pełnomocnikiem rządu do spraw polityki surowcowej. Już zostawmy tę nowelizację z boku. Jak wygląda dzisiaj ta polityka surowcowa Polski? W jakim kierunku my teraz idziemy? Jak wygląda ta sprawa związana przede wszystkim z węglem? Bo to jest chyba największy problem czy zagwozdka dla polskiej energetyki, dla polskiej polityki surowcowej.
Jeśli chodzi o polską politykę surowcową, to jest ona realizowana po przyjęciu dokumentu, który został przyjęty w 2022 roku, 1 marca. Polityka surowcowa państwa do 2050 roku. Określa ona 8 obszarów, które mają być realizowane w interesie naszego kraju w zakresie zabezpieczenia dostępu do surowców o różnym charakterze w perspektywie właśnie takich tego dystansu do 2050 roku, ale ona będzie weryfikowana w perspektywie co 5 lat. I teraz wygląda to mniej więcej w ten sposób, że polityka surowcowa definiuje podstawowe surowce, które są potrzebne dla rozwoju i funkcjonowania gospodarki w perspektywie tych właśnie pięciolatek, mówiąc tak kolokwialnie, i również przewiduje surowce, które będą nam potrzebne dla rozwoju gospodarki.
Jak w tej polityce jest widziany węgiel?
W polityce surowcowej, która jest skorelowana z polityką energetyczną do 2040 roku, węgiel kamienny jest uwzględniony jako ten surowiec, który będzie eksploatowany i będzie surowcem, który podlega podlega zabezpieczeniu i eksploatacji zgodnie nawet z umową społeczną, która jest podpisana ze stroną społeczną, górniczą stroną społeczną do 2049 roku. Więc on będzie wykorzystywany do momentu, do którego nie powstanie zastępcze, stabilne źródło energii, jakim jest atom, o którym mówimy w tej chwili bardzo wyraźnie i bardzo poważnie, będziemy go budowali. I dotąd będziemy musieli mieć zabezpieczone dostawy węgla, ażeby utrzymać gospodarkę, konkurencyjność gospodarki, ale również bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Więc ten węgiel kamienny będzie wykorzystywany jako ten surowiec, którym dysponujemy i chcemy go eksploatować na dzień dzisiejszy i mamy otwarte kopalnie. I wygaszenie kopalni to nie jest proces taki, że my sobie wymyślimy z dnia na dzień, zamykamy kopalnie, bo mamy i ludzi, i mamy rozpoczęte procesy górnicze.
Ale patrzy pan przecież na politykę surowcową Niemiec. Ta polityka surowcowa Niemiec jest nieco inna niż nasz kierunek.
I dzisiaj, otwierają ponownie kopalnie węgla brunatnego. No, to jest właśnie polityka. To nie jest polityka, dlatego że źródła odnawialne są niestabilnym źródłem, absolutnie niestabilnym, bez ustabilizowania
ale
źródła.
Ale energetyka jądrowa też w Niemczech przecież...
Wracamy. Mhm. Energetyka wraca. Francuzi wracają do energetyki jądrowej, bo jest stabilnym źródłem. Wszyscy mamy świadomość, że energetyka odnawialna jest niestabilna. Czyli jeśli nam wieje, to nam wieje. Jeśli nam grzeje, to nam grzeje. I wszyscy mamy tą energię w całej Europie.
A jak pan
Europie.
Patrzy na to, co się dzieje dzisiaj z węglem energetycznym? Mówię o tych spadkach cen. Kiedyś rok temu 3-4 tysiące za tonę, dziś około kilkuset złotych. Dlaczego tak to wygląda? No i przede wszystkim, jak nasze kopalnie mają sobie z tym poradzić? Bo przecież wydobycia jest więcej niż zapotrzebowania na rynku.
Jest to problem i ten z tym problem od wielu lat. To jest taka sinusoida. Na to wszystko nałożyła się strategia Rosji, którą absolutnie to jest wina Rosji w tym obszarze, w którym się dzisiaj znaleźliśmy, w tych problemach, z którymi mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, czyli brak tego węgla, czyli brak zdolności wydobycia takiej ilości węgla, która była nam potrzebna, żeby zaspokoić te podstawowe potrzeby społeczne tak naprawdę. Więc w związku z tym ten import węgla, który został wykonany przez rząd i przez spółki Skarbu Państwa, był konieczny po to, ażeby sprowadzić, zabezpieczyć nasz interes tak naprawdę. Faktem jest, że zima, a tego nigdy nie byliśmy w stanie, zima była ciepła, nie zostało zużyte taka ilość węgla, jaka statystycznie
była przewidywana.
No i spółki już się
martwią, co zrobią z węglem.
Wiem o tym, że się martwią.
Co mają zrobić z tym węglem?
No musimy go spalić, mówiąc tak kolokwialnie.
A może gdzieś sprzedać, a może sprzedać na Ukrainę.
Ale to jest biznes, który jest w oparciu o działania spółek, które są spółkami giełdowymi. I to jest ich, że tak powiem, w tej chwili sprawa, żeby to załatwić. Niemniej jednak jest to obszar bardzo istotny. Możemy go sprzedać, wyeksportować na Ukrainę i do innych krajów również. Absolutnie tak.
I jeszcze ostatnia sprawa, bo czas nas goni. Związek między innymi Sierpień 80, ale wiele związków zawodowych wystosowały takie pismo do prezydenta Andrzeja Dudy oraz pana premiera Mateusza Morawieckiego. Mówimy o Jastrzębskiej Spółce Węglowej i tak zwanym podatku solidarnościowym. Tak. To jest około 2-2,5 miliarda złotych. Dlaczego rząd zdecydował się na taki krok? Dlaczego Jastrzębska
rozporządzenie unijne
węglowa ma stracić takie pieniądze zamiast je inwestować, panie ministrze?
Rozporządzenie unijne odzysków, które jesteśmy zobligowani realizować, zdefiniował wyraźnie obszar, że również obszar eksploatacji węgla koksowego jest objęty podatkiem solidarnościowym i to nie jest tylko i wyłącznie nasz pomysł.
Czyli
pomysł
rząd ma związane ręce tutaj?
Generalnie jest to realizacja zobowiązań i Komisja Europejska już się pyta, w jaki sposób te zobowiązania, które zostały nałożone na państwa członkowskie, są realizowane. To nie jest nasze życzenie po to, żeby
Ale w wielu
ściągnąć.
Sprawach, panie ministrze, potrafimy powiedzieć nie, prawda? Jeżeli chodzi o Komisję Europejską, jeżeli chodzi o wymagania, które płyną do nas z Brukseli. W tej sprawie nie możemy? Nie chcemy?
W tym przypadku jest to bardziej złożona sprawa, aniżeli tak, że możemy sobie powiedzieć nie, dlatego, że jesteśmy jedynym krajem w tej chwili, który nie wprowadził podatku solidarnościowego i już mamy, że tak powiem, zapytanie z Komisji Europejskiej, dlaczego tego nie wprowadziliśmy. I to jest podatek, który obejmuje, nie wymyśliliśmy sobie go, dlatego że dotyczy on, powiedzmy, wszystkich.
Wymyśliła Komisja Europejska.
Wymyśliła go Komisja Europejska, żeby podzielić te środki, które zostały.
Czyli gdzie pójdą te 2,5 Ukrainę. 0,5 miliarda złotych.
Na pomoc najuboższym. Czyli to będzie wsparcie dla, to będą środki, które będą wsparciem dla programów, które są programami, naszymi programami dofinansowania do energii, do cen energii elektrycznej. To są środki, które zostaną na to przeznaczone.
Czyli co Komisja
właśnie.
Europejska powiedziała, weźcie ten podatek solidarnościowy,
i rozdzielcie pomiędzy ludźmi. I rozdzielcie pomiędzy użytkownikami, na których wpłynęły te wysokie ceny energii elektrycznej, które zostały spowodowane.
Czyli rozumiem, że będzie to dla obywateli jakaś ulga kolejna?
No tak, już mamy wprowadzoną ustawę. Mamy ustawę, kolejne kilowaty, które zostały przyznane w tej chwili jako po obniżonej cenie, są dla obywateli już przeznaczone. Z czegoś musimy to sfinansować.
Tutaj stawiamy kropkę. Naszym gościem był pan Piotr Dziadzio, główny geolog kraju, wiceminister klimatu i środowiska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
I poranek w Radiu Wnet trwa. Słuchają Państwo nas od godziny 7:07, a wczoraj słuchaliśmy i oglądaliśmy już nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy, jeżeli chodzi o premierę kinową, film w reżyserii naszego gościa, Magdalena Piejko, Naszość tylko dla nienormalnych. Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w naszym studio.
Witam Ciebie również bardzo serdecznie i gratuluję, że wstałaś mimo tej hucznej premiery.
Wstałam, oczywiście, udało się. No więc jak emocje, jak wrażenia po wczoraj?
No świetnie, bardzo się cieszę. Niektórzy przychodzą już drugi raz i trzeci na film.
I są tacy, co czwarty raz widzą film.
Tak, więc się śmieją cały czas ludzie, więc to taka duża satysfakcja z tego śmiechu, myślę. I też fajna atmosfera. Ja myślę, że główny bohater też wprowadza taki nastrój jakiejś takiej normalności w dzisiejszych szalonych czasach.
Naszość tylko dla nienormalnych to film, który powstawał kilka lat, który gdzieś w tobie dojrzewał. To powiedzmy na początek, kiedy w ogóle po raz pierwszy pamiętasz, usłyszałaś o Naszości, o tych happeningach, o tym wszystkim, co oni wyprawiali, robili?
Tak, my kiedyś po prostu zaprosiliśmy Naszość do Wrocławia, bo ja wtedy mieszkałam we Wrocławiu i tam ich poznaliśmy ze znajomymi ze studiów i dołączyliśmy się do jakiegoś takiego szalonego happeningu. To była Pinokiada we Wrocławiu i tam trudno też się nie zauroczyć Piotrem Lisiewiczem, który od razu z wszystkimi rozmawia, wszystkim tłumaczy jakieś zawiłości polityczne i wszystkich angażuje, więc to było myślę wtedy. No tutaj później znaliśmy się też, pracowaliśmy razem w codziennej i trafiłam do Warszawy. No i cały czas się dziwiłam, dlaczego tak barwna historia, o której wszyscy, gdyby to był inny kraj, to na pewno byliby już w podręcznikach, szczególnie teraz w tym kontekście politycznym. A dlaczego właściwie w Warszawie i w innych miastach poza Poznaniem, bo w Poznaniu wszyscy Naszość znają, dlaczego ci ludzie nie słyszeli o tym ruchu?
No i tak się stało, że teraz usłyszą, bo film Naszość tylko dla nienormalnych wchodzi do kin. To jest tendencja trochę już coraz częstsza, że jednak dokumenty wchodzą powoli do dystrybucji kinowej, no ale dalej jest to ewenement, jest to niespotykane w kinematografii polskiej.
Tak, rzadko, ale coraz więcej. No, mamy te duże festiwale dokumentalne. Myślę, że one też stworzyły taką modę na oglądanie filmów dokumentalnych. Ja pracuję w Filmotece, tam na Tece też troszeczkę filmów dokumentalnych puszczamy i one rzeczywiście zawsze mają świetną oglądalność. Z tego co wiem, Netflix też się chwali, że ten dział dokumentalny u nich, czy też właśnie filmy oparte na prawdziwych historiach, to jest teraz top, więc być może jest jakiś trend do tego, żeby opowiadać właśnie w ten sposób o świecie.
Tak więc przypomnijmy, że teraz ponad 20 kin, ja mam tutaj podgląd na listę, między innymi Kraków, Kino Kijów, Wrocław, Nowe Horyzonty, Gdynia, GCF, Olsztyn, Awangarda, Nowy Sącz, Kino Soku, Katowice, Łódź, Wolbroń, Ruda Śląska, jeszcze mogłabym długo wymieniać, proszę niech Państwo sobie zerkną. Naszość tylko dla nienormalnych jest to podstrona na Facebooku, gdzie są te aktualne wszystkie informacje. No ale też wczorajszy wieczór, był Robert Kaczmarek, który uwierzył gdzieś w twój projekt. Był Jędrzej Kodymowski, Wojciech Korkuć, Piotr Lisiewicz, czyli ludzie, którzy są awangardą, można powiedzieć, ale też zawsze bardzo odważnie opisują rzeczywistość, bardzo odważnie stąpają po ziemi.
Tak, no tak jak powinni artyści to robić, prawda? Troszeczkę za innych i trochę po bandzie. Taki jest ten film, tacy są oni też i dlatego są rozpoznawalni, są jacyś, tak? Wszyscy są jacyś, wszyscy znamy, wiemy, kim jest Robert Kaczmarek i co ta marka oznacza. Wszyscy wiemy, kim jest Wojciech Korkuć, Kodym tak samo, bo apteka, którą zaraz usłyszymy, bo widzę tutaj na liście już, to jest sama marka w sobie. Niektórzy w ogóle przychodzą tylko i wyłącznie do kina na tą muzykę i później dopiero odkrywają Naszość. No i sam Piotr Lisiewicz, który rzeczywiście już w latach 90. to było, to jest trudne do wyobrażenia. My wtedy byłyśmy w podstawówce, więc pewnie Naszość nas nie objęła, jak zaczęli działać, ale trudno sobie wyobrazić, że już oni wtedy po prostu na samym początku, jak tylko Władimir Putin pojawił się na świecie, wiedzieli, co się za tym kryje.
Ten film nabrał zupełnie innego wydźwięku, prawda? Po 24 lutego. To jak montowałaś, jak realizowałaś zdjęcia, a później to wszystko, co stało się, kiedy ta wojna pełnowymiarowa na Ukrainie wybuchła, zmieniło na pewno też perspektywę.
Tak, tak. My wtedy montowaliśmy film i rzeczywiście to jakby nie wpłynęło na film, bo i tak mieliśmy te wszystkie materiały już podgotowane, ale inaczej się zupełnie to oglądało. To były w pierwszym momencie, kiedy Piotr właśnie z chłopakami mówi o tym, kim jest co się dzieje w Groznym, o Czeczenii, kiedy zaprasza Czeczenów do Poznania i próbuje uświadomić jakby ludziom, co tu się dzieje za wschodnią granicą, to rzeczywiście po tym lutym mieliśmy ciarki na ciele, jak oglądaliśmy te materiały i tego młodego Piotra, który próbuje się dobić jakby, no i taki troszeczkę wołaniem na puszczy razem z anarchistami. Fantastyczny fenomen, że właśnie i kibice, i anarchiści, czyli ludzie, którzy na co dzień właściwie są po różnych stronach, i narodowcy, i lewicowcy, i ludzie biedniejsi, i bezdomni, i inteligenci, i profesorowie, i to wszystko.
I chłopaki spod tak. Budki z piwem, wszyscy byli razem, ale ten film to jest po prostu ogrom uśmiechu, ogrom radości, bo przecież taki był i jest w sumie Piotr Lisiewicz nadal, bo wczoraj oczywiście miałyśmy okazję z nim spędzać jeszcze ten wieczór, więc niewiele się zmieniło. Wierszyki i jego pomysły związane z różnymi filmami, kinematografią, przepraszam, są cały czas. No to zaprośmy naszych słuchaczy. Jeżeli chcą państwo na przykład poznać szczegóły wyprawy i obrzucanie Aleksandra Kwaśniewskiego jajkami w Paryżu.
Tak, albo organizacji marszu onanistów.
W Poznaniu i nie tylko. No to co, serdecznie zapraszamy państwa do kin.
Zapraszamy serdecznie. Naprawdę jest dużo śmiechu, trochę refleksji i można przyjść też z młodymi ludźmi. To wczoraj troszeczkę przyszło młodzieży. To wydaje mi się, że też ten język absurdalny jest wciąż aktualny i wciąż jest atrakcyjny. Także i to pokolenia kilkunastolatków i dwudziestoparolatków, trzydziestoparolatków. Wszyscy śmiejemy się z tego samego, czyli z tego naszego polskiego poczucia absurdu.
Tak, zapraszamy młodych. Młodzi niech poczują trochę tego buntu i tego, co można robić poza ekranami i komórkami.
Jak można naprawdę zmieniać rzeczywistość.
Jak
też
zmieniać, jak wpływać. Tak. Magdalena Piejko, reżyserka filmu Naszość tylko dla nienormalnych, która teraz pracuje nad czym?
Teraz pracuje nad scenariuszem. Nad scenariuszem i jednym dokumentem. Dokumentem troszeczkę inna tematyka, troszeczkę inny klimat, ale tylko troszeczkę chyba w sumie tak. Myślę.
Najważniejszy tak jest człowiek w tym wszystkim, prawda? Magdalena Piejko, jeszcze raz zapraszamy serdecznie do kin Naszość tylko dla nienormalnych. Dziękuję za wizytę w studio i do zobaczenia na premierach w innych miastach.
Dziękuję bardzo i zapraszamy wszyscy Kraków. Widzę, że jest też we Wnecie. W Krakowie 1 września zapraszamy do kina. Wolny wstęp na pokaz Naszości i właśnie na koncert Apteki. Także wszyscy, jeżeli na hasło Radio Wnet możemy wpuszczać nawet w pierwszej kolejności do kina. Zapraszamy serdecznie o godzinę.
Teraz jaki utwór i o kim będzie?
Teraz będzie Menda i zawsze Kodym na koncertach dedykuję ją Władimirowi.
Słuchacze Radia Wnet, witam Krzysztof Niklas. Chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania moich opowieści o wybitnych polskich sportowcach, niezwykłych osobach, wielkich patriotach. Emisja w dni robocze o 16:45.
Sponsorem audycji jest grupa PZU.
Po reklamie.
Ale gorąco.
Znowu nie wzięłam czapki z deszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A panią, że się przesunie z tym parawanikiem, proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I dzień dobry Państwu. Żegnamy się z Tarnowem. To ostatnie śniadanie, ostatnia kawa w tym mieście. W mieście, w którym, jak się okazało, jest biegun ciepła. Najcieplejsze miasto w Polsce. Codziennie to towarzyszyła nam temperatura powyżej 30 stopni, ale i tak udało nam się zobaczyć dużo miejsc i pozwiedzać Tarnów, bo jest co oglądać. Między innymi mauzoleum generała Bema, czy górę świętego Marcina, piękny stary ratusz, kościoły, rynek obok nas, śpimy na placu Kazimierza, tutaj dwa kroki dosłownie do rynku, także żegnamy się z tym bardzo pięknym miastem, do którego Państwa zapraszamy. Następny przystanek to Dębica, nieopodal. Wsiadamy dzisiaj w pociąg do lata i już mamy nadzieję 12:45 poprowadzić z miasta Dębica.
Tak, a ja szczególnie żegnam tutaj po pierwsze Adama Mickiewicza, które przetrwało bardzo wiele dziwnych historii, między innymi w czasie II wojny światowej nasz wieszcz robił za Goethego i dzięki temu nie został zlikwidowany tutaj z tego miejsca na placu Kazimierza. W związku z tym to taka historia, mamy do niego dwa kroki i bardzo go będziemy czule żegnać dzisiaj.
Będziemy czule żegnać cały Tarnów, bo tak nam się wydaje, że dopiero zaczęliśmy to miasto poznawać, zaczęliśmy poznawać tutejszych mieszkańców, których mijamy często spacerując po Tarnowie, bo Tarnów to oczywiście nie tylko piękne renesansowe zabytki jak ratusz czy wiele kamienic tutaj na Starym Mieście, ale to na przykład Kino Marzenie, które powstało w 1913 roku, jedno z najstarszych kin w Polsce. Co prawda dwukrotnie zmieniło siedzibę, ale już od przedwojny jest w tym samym miejscu. Cukiernia Kudelskich, o której wczoraj rozmawialiśmy z panią Wiktorią Kudelską, którą założył jej pradziadek, który przepisy i fach w ręku przywiózł jeszcze z Lwowa, a obok restauracja Tatrzańska. Byłyśmy w środku, piękne wnętrza. Jest nawet sala specjalnie dla palących. No i co dalej? Kafe Tramwaj tuż obok. W Kafe Tramwaj trzeba się zatrzymać. To taka niesamowite miejsce, bo stworzone wewnątrz jednego z wagoników tramwaju, który faktycznie tutaj jeszcze przed 1942 rokiem, gdy tramwaje w Tarnowie zlikwidowało, jeździł po tej ulicy Krakowskiej, gdzie widać zresztą szyny tramwajowe, które są pięknie z bruku ułożone, żeby mieszkańcy wiedzieli, że właśnie tędy po ulicy Krakowskiej tramwaj się poruszał. Odkryliśmy ciekawą postać Jana Szczepanika, takiego polskiego wynalazcy, który jest odpowiedzialny za ulepszenie kamizelki kuloodpornej, czy za to, że mamy dziś kolorowe fotografie, nazywany polskim Edisonem, galicyjskim Leonardem da Vinci. I tutaj właśnie jego żona była z Tarnowa i tu mieszkał i tu te wynalazki w jego głowie się tworzyły. Tak.
Nie zapominajmy także o jednym z oddziałów Muzeum Okręgowego w Tarnowie, czyli Muzeum Etnograficzne, to przy którym krąży legenda, że straszy w środku, a tam piękny budynek, co prawda faktycznie owiany tajemnicą, ponieważ nikt nic nie wie, kto, co się działo tam kiedyś, przed tym jak istniało tam Muzeum Etnograficzne. Nie ma żadnej wzmianki w papierach o tym, co się działo kiedyś, ale aktualnie jest między innymi wspaniała wystawa Romowie, kultura i historia, właśnie poświęcona Romom, którzy zamieszkiwali wraz z Żydami, z dużą społecznością żydowską, zamieszkiwali tutaj te ziemie Małopolski. Także do Muzeum Etnograficznego warto się wybrać. To tylko jedno z sześciu aż oddziałów Muzeum Okręgowego tutaj w Tarnowie.
byliśmy też wczoraj w teatrze imienia Ludwika Solskiego, gdzie prężnie działa cały zespół aktorski i tam Państwa też serdecznie zapraszamy, bo dzieje się dużo. Można nawet miód zakupić, bo na dachu ule są i o pszczoły dba pan dyrektor. A poza tym piękne jest położenie miasta Tarnowa, bo jest ono na wzgórzu. Rynek jest na samej górze. Trzeba się wspiąć, żeby do tego serca miasta się dostać. A od serca miasta można schodzić różnymi schodkami, różnymi wyjściami w dół. Wokół na przykład place targowe. Jest taki plac tutaj targowy Burek. Ponoć od niemieckiego Burg, bo to w stronę zamku się idzie tamtędy.
No właśnie, a jak dotrzecie Państwo do Tarnowa, to bardzo zachęcamy do wizyty w Zalipiu. Niecałe 30 kilometrów stąd znajduje się nieprawdopodobna, sławna na cały świat już w tej chwili wieś. Cała, prawie wszystkie domy malowane w kolorowe kwiatki, papugi, misie, kotki i tak dalej, i tak dalej. Wspaniałe miejsce. Pracuje tam mnóstwo wspaniałych osób. Panie, głównie panie, rodzinne takie przedsiębiorstwa malujące, ale malujące wspaniale, kolorowe. Domy są, całe domy są pokryte wspaniałymi, kolorowymi malunkami, a w środku trwają prace nad obrazami, koronkami, przedmiotami codziennego użytku i wszystko w nieprawdopodobnych kolorach, a trwa ta tradycja od wielu, wielu już lat.
Zalipie piękne, oczywiście bardzo miłe panie nas przyjęły, ale też pamiętajmy, że trwa remont w niezwykłym muzeum diecezjalnym. Podobno to w październiku tego roku, pod koniec tego miesiąca ma być już remont skończony i będzie można odwiedzać wyremontowane piękne muzeum, w którym oprócz tego, że cała masa niezwykłych ikon, to także obraz Jacka Malczewskiego oryginalny z 1919 roku, a w tej sali, w której on wisi, to całe mnóstwo także starych szwarcwaldzkich zegarów. To wszystko w Muzeum Diecezjalnym pięknym, z naprawdę szeroką historią. Także październik, może to jest miesiąc, w którym warto przyjechać do Tarnowa. Pewnie też dlatego, że już te upały ustąpią.
Ale tak w upałach też jest bardzo miło. Co prawda nie najprzyjemniej, bo troszkę za ciepło, ale te kamienice renesansowe i ten włoski klimat, o którym pan Konrad i Gosia mówili, naprawdę da się tutaj odczuć, więc w ciągu dnia czas na przerwę, na siestę, albo jak to tam inaczej się nazywa, a wieczorami można po mieście pospacerować. Więc Tarnów nas zaskoczył i my Państwa tutaj zapraszamy, a dziś się wybieramy do Dębicy, a więc będziemy na dworcu w Tarnowie, który powstał w 1856 roku. Ponoć wielu twierdzi, że jest on nawet piękniejszy od tego krakowskiego. Przekonamy się i na pewno Państwu powiemy, a pożegnamy się pewnym utworem tutaj z Tarnowem związanego artysty, kompozytora, o którym już wspominaliśmy w audycjach, Kazimierza Ożgi, który założył tutaj kabaret Osesek, czy na przykład taki zespół Kefirki. A posłuchamy piosenki o właśnie staniu na peronie.
co?
Znowu nie wzięłam czapki z blaszkiem.
Ile tutaj jest ludzi na tej plaży?
A pani może się przesunąć? Proszę bardzo.
Pociąg do lata.
Partnerem audycji Pociąg do lata jest PKP Intercity. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje.
I pociąg do lata jutro o tej samej porze, a dzisiaj już żegnamy się z Państwem. Poranek Wnet dobiega końca. Magdalena Uchaniuk poprowadziła, Daniel Chybowski zrealizował, a Mikołaj Murkociński wydał dzisiejszy poranek. Słyszymy się jutro, a ja zapraszam już na wiadomości, a później Studio Białoruskie i Studio Lwów.
Dobry, 9.1 w tym wydaniu wiadomości. Nowelizacja prawa geologicznego i górniczego. Komentarz wiceministra klimatu. Czy F-16 będą używane nad terytorium Rosji? Odpowiada Dmytro Antoniuk oraz kolejny sezon Resetu i sprawa Katynia. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Posłowie odrzucili weto senackie do nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Nowe przepisy nie podobają się m.in. ekologom i gminom górniczym. Ich zdaniem pozwalają one arbitralnie decydować ministrowi klimatu i środowiska, które złoża w Polsce zostaną uznane za strategiczne i gdzie w związku z tym wprowadzić na przykład zakaz budowy. Ograniczają również rolę samorządów. Te doniesienia dementował w poranku wnet wiceminister klimatu Piotr Dziadzio.
Obowiązek ochrony złóż i zakaz zabudowy istnieje od kilkudziesięciu lat. Gminy tego nie respektują, mówiąc tak, i nowelizacja polega na tym, że chcemy część tych złóż, które mają charakter strategiczny, mają wyjątkowe parametry geologiczne i surowcowe, część zwolnimy, więc szacunek jest taki, jeśli mamy złóż strategicznych, które mają charakter strategicznych powierzchni około 120 tysięcy hektarów, około 50% tych terenów może zostać zwolnione i udostępnimy gminom możliwość zabudowy.
Mówił wiceminister klimatu Piotr Dziadzio. Cała rozmowa na WNET.fm. Głównodowodzący rosyjskich wojsk powietrzno-kosmicznych generał Siergiej Surowikin został zdymisjonowany. Poinformował o tym były szef niezależnej rozgłośni Echo Moskwy Aleksiej Wieniediktow. Blogerka Ksenia Sobczak napisała, że dymisja została podpisana 18 sierpnia, ale reżimowy resort obrony do tej pory nie upublicznił tej informacji. Generał Surowikin od 2017 roku dowodził wojskami powietrzno-kosmicznymi. Od października ubiegłego roku do stycznia tego roku dowodził oddziałami, które napadły na Ukrainę. Później został przesunięty na stanowisko zastępcy dowódcy. Jak przypominają rosyjskie media niezależne, w czerwcu generał Surowikin opublikował w internecie film, w którym wzywał wagnerowców, aby nie maszerowali na Moskwę i zawrócili na front. Od tamtej pory generał przestał być widywany publicznie. Niezależni dziennikarze informowali, że został osadzony w domowym areszcie, a kilkunastu jego oficerów wyrzucono z armii. Dania i Holandia przekażą Ukrainie myśliwce F-16. Rosja argumentuje, że doprowadzi to do eskalacji konfliktu, jeśli zostaną użyte na terytorium Rosji. O przeznaczeniu amerykańskich myśliwców mówił w poranku wnet korespondent Dmytro Antoniuk.
My potrzebujemy tego dlatego, żeby raz wspomagać nasze wojsko i dwa, dlatego, żeby bronić się na terenie Ukrainy, podkreślam, od ataków rosyjskimi rakietami i dronami rosyjskimi, które lecą po prostu w nasze miasta i wsie. Ale też trzeba podkreślić, że te samoloty też można będzie używać dla ataków na Półwyspie Krymskim, ponieważ Półwysep Krymski jest częścią Ukrainy.
Mówił korespondent Radia Wnet w Kijowie Dmytro Antoniuk. W sprawie Katynia premier Donald Tusk wolał współpracować z Władimirem Putinem niż z prezydentem Lechem Kaczyńskim, twierdzą twórcy serialu Reset w TVP Info. Jak podkreślają, powołując się na archiwalne dokumenty MSZ i kancelarii premiera, ówczesny polski rząd przyjął narrację Rosji dotyczącą Katynia, sytuując go nie jako ludobójstwo na polskich oficerach, a jedną z szeregu zbrodni stalinowskich. Szef Wojskowego Biura Historycznego profesor Sławomir Cęckiewicz zaznaczył, że Rosja bała się zarzutu ludobójstwa w stosunku do zbrodni katyńskiej. Jak dodał, dla Donalda Tuska Katyń stał się okazją do legitymizacji polityki resetu z Rosją. Gdy minister Sikorski dowiedział się, że dwie kolejne rodziny katyńskie złożyły skargę do Europejskiego Trybunału Spraw Człowieka na Rosję, w MSZ ogłoszono alarm. Sporządzono specjalną notatkę, którą natychmiast do rąk własnych miał otrzymać Donald Tusk, że dzieje się jakaś tragedia, mówił historyk w trakcie dyskusji po emisji serialu. Dodał, że dyplomacja rządu PO-PSL robiła wszystko, by zapewnić Rosjan, że polski rząd nie ma żadnych oczekiwań natury prawnej w kwestii katyńskiej. Parlament Środkowoamerykański Parlasen ogłosił wczoraj, że przyjmuje jako państwo o statusie stałego obserwatora Chińską Republikę Ludową i jednocześnie pozbawia tego statusu Tajwan. Uchwałę w tej sprawie podjęto na formalny wniosek prezydenta Nikaragui Daniela Ortegi, który zerwał stosunki dyplomatyczne swego kraju z Tajpej już w grudniu 2021, miesiąc po tym, jak został kolejny raz z rzędu szefem państwa w wyborach, które społeczność międzynarodowa uznała za farsę. Komunikat Parlamentu Środkowoamerykańskiego nie podaje, które kraje członkowskie głosowały za uchwałą. Spośród tych krajów członkowskich stosunki dyplomatyczne z Tajwanem utrzymują nadal Gwatemala i Belize. Rząd Gwatemali ustosunkował się do uchwały Parlamentu Środkowoamerykańskiego w komunikacie, w którym kategorycznie potępia decyzję podjętą w głosowaniu przez to gremium. Parlasen działa od 1991 roku i zasiadają w nim wyłonieni w drodze wyborów przedstawiciele Gwatemali, Salwadoru, Hondurasu, Nikaragui, Panamy i Republiki Dominikany. Tajwan ze swojej strony złożył formalny protest wobec tej decyzji.
Wiadomości wnet.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy oraz na krańcach południowych przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Temperatura maksymalna od 25 do 29 stopni. Na wybrzeżu chłodniej od 20 do 23.
Wiadomości sportowe.
Kamil Kowalik, dzień dobry. Raków Częstochowa niestety przegrywa w Sosnowcu z FC Kopenhagą w ostatniej fazie eliminacji do Ligi Mistrzów w fazie play-off. Przegrywa Raków 0-1, no ale oczywiście to jest dwumecz. Następna okazja do rewanżu w środę za tydzień. 0-1 przegrywa Raków. Bramka stracona w 9 minucie i to w pechowych okolicznościach. Piłkarz mistrza Danii dośrodkowywał, no ale piłka niestety odbiła się rykoszetem od Bogdana Rakowiczana. Piłkarz Rakowa i wpadła tuż obok słupka do bramki Częstochowy. Raków przegrywa, ale miał swoje okazje, miał większe posiadanie piłki. Z pewnością można było ten mecz co najmniej zremisować. Tak, odkładamy te plany, odkładamy te marzenia o Lidze Mistrzów na za tydzień. Mamy nadzieję, że tam już w Danii Raków zrobi, co do nich należy. Też okoliczności około piłkarskie nieciekawe. Piłkarze przed meczem wyszli na boisko, no a w okolicy stadionu w Sosnowcu rozpętała się burza i pretensje do sędziów, pretensje do decyzyjnych ze strony mistrza Danii. Piłkarz FC Kopenhaga Nikolaj Bojlejsan mówił wprost: to skandal. Ciągle apelowaliśmy do sędziów i przedstawicieli UEFA, ale oni bezradnie pokazywali tylko w górę. Zgadzam się, że to maszynka do zarabiania pieniędzy, ale muszą istnieć jakieś zasady dotyczące takich rzeczy. Duńczycy domagali się, by mecz został odłożony w czasie. A trener Danii mi tłumaczył, że w jego kraju już wiele razy zdarzało się, że piłkarze byli trafiani piorunami, mówił Jakub Nestrup, cytowany przez TVP Sport. No a jeśli chodzi o pioruny i polską piłkę nożną, to 2012 rok. Wisła Kraków leciała na zgrupowanie do Hiszpanii. Samolot z piłkarzami Wisły został trafiony przez piorun i musiał awaryjnie lądować w Bergamo. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Stamtąd z Bergamo już innym samolotem piłkarze Wisły trafili do Hiszpanii. Przechodzimy do siatkówki. Wczoraj zwycięstwo naszej reprezentacji siatkarek 3-0 z Belgią. Jesteśmy na dobrej drodze, by awansować co najmniej z drugiego miejsca. Przed nami jeszcze tylko mecz z Ukrainkami, ale awans do fazy pucharowej mamy już zapewniony. Lekkoatletyczne Mistrzostwa Świata w Budapeszcie trwają i toczą się pomyślnie dla nas. Wczoraj świetne biegi z udziałem Mateusza Borkowskiego i Filipa Ostrowskiego w eliminacjach na 800 metrów. Obydwaj biegacze mają awans do półfinałów, które odbędą się w czwartek. 100 metrów przez Płotki i awans PiS z Krzyszowskiej do półfinału. Półfinał już dzisiaj o godzinie 20.45, a my czekamy szczególnie dzisiaj na godzinę 21.35. Natalia Kaczmarek w finale biegu na 400 metrów. Kapitalny półfinał. Wygrała swój bieg. W ogóle najlepszy czas ze wszystkich uzyskanych przez wszystkie zawodniczki w biegach półfinałowych na 400 metrów. Mówiła, że chciała zmęczyć rywalki, już myśląc zapewne o tym finale. Miała dzień przerwy. Mamy nadzieję, że Natalia dobrze się zregenerowała wczoraj, no i dzisiaj przystąpi skoncentrowana do boju o 21.35, 400 metrów. Wszystko rozegra się na jednym kółku. Mamy nadzieję, że Natalia dołoży kolejny krążek do tego Wojtka Nowickiego i będziemy cieszyć się dzisiaj z drugiego medalu na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. Szanse Natalii Kaczmarek na ten medal skomentował na antenie Radia Wnet Robert Korzeniowski.
Widać, że przyjechała tutaj w znakomitej formie. Ja bardzo, bardzo wierzę w to, że zdobędzie tutaj medal. On jest bardzo
bardzo wysoce prawdopodobne i tyle. No to powinna być dobra nagroda za ten sezon i nagroda absolutnie uprawniona.
Mówił czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie. A jeśli chodzi o rywalki Natalii Kaczmarek, Marie Lady Paulino, świetna dominikanka Iliek Klaver, holenderka, zdaje się, że te dwie biegaczki są najmocniejsze na ten moment. Co jeszcze? Dzisiaj już sesja poranna, wraca ta sesja poranna, bo nie mieliśmy jej od dwóch dni. 10:05, już wtedy eliminacje na 800 metrów kobiet z udziałem trzech Polek, także w eliminacjach na 200 metrów kobiety i w eliminacjach na 200 metrów nasi panowie. Eliminacje skoku o tyczce, trzech Polaków, no i sesja wieczorna, tam mamy rzut młotem, tam mamy Aleksandrę Śmiech i mamy tam Anitę Włodarczyk, także eliminacje w trójskoku kobiet z udziałem Adrianny Laskowskiej. To wszystko dzisiaj na Mistrzostwach Świata w Budapeszcie. No a podsumowanie tego, co dzisiaj na antenie Radia Wnet będzie jutro o godzinie 8 w Wiadomościach Sportowych, na które zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja. Nasza w tym rola, żeby w środę o 18 nadawać audycję w obronie dobra i piękna. Nasza w tym rola we współpracy.